Jeśli spodoba Ci się ten podcast, zachęcam do subskrybowania kanału. Mariola i Bartłomiej byli małżeństwem od 1985 roku. Od samego początku mieszkali w domu jednorodzinnym rodziców mężczyzny, położonym w Mońkach. Jadwiga i Marian zajmowali pomieszczenia na piętrze, natomiast parter został przekazany młodym małżonkom. Pierwsze 10 lat ich wspólnego życia układało się całkiem normalnie. Mariola i Bartłomiej nie mieli problemów, jej mąż stale pracował, nie brakowało im pieniędzy, nie narzekali na biedę. Byłoby idealnie, gdyby tylko relacje Marioli z teściami były o wiele lepsze. Ci nie do końca aprobowali małżeństwo syna. Małe niesnastki w ich życiu pojawiły się też, kiedy Bartłomiej zaczął coraz częściej popijać. Zawsze było to jednak w granicach normy. Niespodziewanie mężczyzna stracił pracę. Kobieta nie wiedziała, że jej mąż ma aż tak duży problem z alkoholem. Nigdy nie pomyślała, że pije w pracy i z tego powodu spowoduje wypadek. Wydarzenia te spowodowały utratę stałego zatrudnienia, a jedynym ukojeniem dla mężczyzny było topienie smutków w alkoholu. Kilkukrotnie podejmował próby znalezienia zatrudnienia, a ofert nie brakowało, tylko że każde kolejne stanowisko tracił z uwagi na stawianie się do pracy pod wpływem alkoholu, albo po prostu tak pił na umór, że nie był w stanie rano wstać. Nie trudno się domyślić, że na tym tle dochodziło do częstych kłótni. Mariola, widząc, że nic nie będzie z pracy męża, no i z uwagi na pogarszające się ich warunki finansowe, postanowiła znaleźć pracę i starała się utrzymać dom, męża oraz dwóch synów. Bartłomiej praktycznie nie trzeźwiał i uważał za normalne to, że nie dokładał się do utrzymania gospodarstwa domowego. Wręcz nawet zabierał swojej żonie zarobione przez nią pieniądze i przeznaczał je na zakup alkoholu. To był jeden z powodów, przez który Mariola zaczęła chować pieniądze przed swoim mężem. Bała się o swoją przyszłość, a przede wszystkim o jej dzieci, które niejednokrotnie były świadkiem przykrych wydarzeń. Teściowie się nie wtrącali. Uważali, że to nie jest ich problem. Natomiast Bartłomiej pod wpływem alkoholu stawał się agresywny, używał wtedy przemocy fizycznej i psychicznej, szarpał, popychał i bił swoją żonę oraz dzieci. Mariola wstydziła się tego, jak wygląda jej życie i choć bała się męża, to nigdy nie wezwała policji. Sama próbowała poradzić sobie z problemami domowymi, starała się nie wchodzić w dyskusję z mężem, unikała go, robiła wszystko, żeby się nie zdenerwował, ale to nie przynosiło skutku. Z biegiem czasu kłótnie zaczęły być na porządku dziennym. Bywały noce, że kobieta z obawy przed mężem i jego agresją spała w pokoju synów. Wszystko to trwało wiele lat. Kobieta żyła w nieustannym stresie i strachu przed swoim mężem. Nieustannie była narażona na agresję słowną i fizyczną ze strony pijanego męża, na co patrzyły też dzieci. Poza tym, tak jak już wspomniałam, Mariola nie miała przy tym oparcia w teściach, którzy nie wtrącali się podczas awantur, ale w sumie przyczyniali się do nich, dając swojemu synowi pieniądze na alkohol. Lata więc mijały, synowie Bartłomieja i Marioli ożenili się. 20 sierpnia 2011 roku, koło godziny 8 rano, po Bartłomieja przyjechał jego młodszy syn Łukasz. Mężczyzna miał pomóc szwagrowi syna oraz teściowi przy wycince drzewa w lesie położonym w pobliżu miejscowości Dzieszki. To właśnie tam mieszkał Łukasz wraz ze swoją żoną Iloną. Bartłomiej nie mógł wytrzymać, nałóg był silniejszy, dlatego jeszcze w drodze do lasu otworzył sobie piwo. A też dużo nie trzeba było, żeby poczuł pierwsze działanie alkoholu, bo on tak naprawdę cały czas gdzieś tą minimalną dawkę w organizmie miał. Nigdy nie dopuszczał do tego, żeby przetrzeźwieć, bo wiadomo, jakie później są skutki. To już nie tylko kac, ale całkowite objawy podchodzące pod taką typową delirkę. No, w towarzystwie oczywiście włączał mu się tryb gaduły i podczas drogi zaczął narzekać też na żonę, oskarżając ją o zabranie 20 zł. Koło 16 Mężczyźni postanowili zakończyć pracę w lesie. Wtedy też przyjechała Agnieszka, teściowa Łukasza, która pomogła im zwozić porąbane drzewo na podwórko do Ilony i Łukasza. W trakcie pracy przy drzewie do Ilony zadzwoniła też Mariola, prosząc o to, aby w trakcie powrotu do Moniek jej rodzice zajechali po nią do jej siostry, do której wybrała się w odwiedziny. Tak więc zaszło im się gdzieś do około godziny 20. Teściowa Łukasza chciała odwieźć Bartłomieja do domu i na prośbę Marioli skierowała się do jej siostry, żeby poznać dokładny adres. Próbowała się do niej dodzwonić, ale niestety nie było żadnego odzewu. W związku z tym zaczęła naciskać, żeby to Bartłomiej powiedział, gdzie mają jechać. No a ten, już będąc dość mocno pijanym, chciał też zrobić swojej żonie na złość, no i nie chciał zdradzić tego adresu. Kobieta, już nie naciskając na niego, stwierdziła, że pojadą po prostu prosto do ich mieszkania. Po drodze zatrzymała się koło sklepu i kupiła wszystkim po piwie. Obydwoje z mężem zaprosili Bartłomieja do siebie na górę. No i koło godziny 21 zadzwoniła do niej Mariola, ponownie prosząc o to, żeby po nią przyjechać. Natomiast Agnieszka odmawiała jej, no bo przed chwilą otworzyli sobie po piwie, no i już nie może wsiąść za kierownicę. No ale po kilkukrotnych namowach ustaliły, że przyjedzie po nią mąż Agnieszki. Mariola miała wyjść i podejść pod budynek oddziału chirurgicznego i mężczyzna, już podjeżdżając na miejsce, zauważył, że kobieta jest mocno wstawiona, bo szła dość chwiejnym krokiem. Będąc już w samochodzie, powiedziała, że z siostrą wypiły pół litra wódki, którą sama do niej przyniosła. Trasa do mieszkania zajęła im kilka minut, jednak na prośbę Marioli mężczyzna zatrzymał się przy jednym ze sklepów. Tam kupiła kilka piw, no i pojechali już prosto do mieszkania. Weszli na górę, Mariola nie zdążyła dobrze usiąść na miejscu, a jej mąż już zaczął po raz kolejny zarzucać jej, że zabrała mu 20 zł. Agnieszka, widząc takie negatywne nastawienie Bartłomieja do Marioli, postanowiła ich rozsadzić. Wolała też zapobiec kłótni, nie chciała być świadkiem takich przykrych wydarzeń, chociaż w sumie gdyby nie chciała, może to taki mój prywatny komentarz, to po co w sumie kupowała piwo, widząc, że po prostu mężczyzna jest pod wpływem alkoholu i dobrze wiedziała, że między nimi jest źle. No i w sumie, no nie wiem, być może zadziałały inne mechanizmy, myślała może, że to piwo w jakiś sposób rozładuje sytuację, ale no już nieważne. Niestety do kłótni pomiędzy małżonkami doszło i tak 2 godziny później, gdzieś koło 23. Mariola i Bartłomiej postanowili wrócić do swojego domu, no i właśnie w tym czasie posprzeczali się. Kobieta, nie chcąc iść koło męża, zostawiła go na ulicy i poszła do domu sama. Natomiast mężczyzna, już poddenerwowany tą sytuacją, że jego żona sobie od tak poszła, nie chciał wracać do domu, no i zaszedł tam do jakiejś znajomej i u niej chciał wypić to piwo, które zabrali z mieszkania teściów swojego syna. No ta znajoma, no już ze względu na taką późną porę, nie chciała się na to zgodzić, być może ze względu na to, że no szła do pracy, no ale z drugiej strony to już jest pora, o której ludzie tak naprawdę śpią. No więc Bartłomiej, nie mając wyjścia i chyba nie chcąc gdzieś tam pić na ławeczce, wrócił do domu. Mariola była już wtedy w środku, przebrana w koszulę nocną i leżała w łóżku. Nawet przysnęła na parę minut, ale właśnie obudziła się, kiedy usłyszała męża. Kilka minut po północy, czyli już 21 sierpnia 2011 roku, wywiązała się pomiędzy nimi kłótnia, w trakcie której Bartłomiej uderzył Mariolę w twarz. Kobieta zalała się krwią i uciekła do łazienki. I to właśnie wtedy coś w nią wstąpiło. Nie mogła znieść tego, jak potraktował ją mąż. Awantura, krwotok i wcześniejsze naganne zachowanie Bartłomieja wywołało u niej nieopanowaną złość. Znajdując się w tym stanie, poszła do kuchni, wzięła nóż i po powrocie do pokoju zaatakowała męża, zadając mu 3 ciosy w plecy. 2 uderzenia trafiły w okolice lewej łopatki, a jeden w okolice prawej. Mężczyzna, będąc jeszcze na siłach, pobiegł do toalety, ale tam osłabł, mimowolnie oddał mocz i kał. Ledwo kontaktując, wrócił do pokoju i położył się na łóżku. Awantura była na tyle intensywna i głośna, że nie trudno było, żeby obok za ścianą obudził się ich syn. Kiedy wszedł zobaczyć, co się stało, zastał ojca leżącego w pokoju, a matka sprzątała w tym czasie łazienkę. Wzrok miała naprawdę taki bardzo pusty, trochę szaleńczy. I kiedy mężczyzna, próbując dowiedzieć, co się stało, zobaczył swojego ojca, który zaczął podnosić się i ściągać koszulę. Wtedy wyraźnie dusząc się, zasłabł i zsunął na podłogę. Rafał, widząc to, wezwał pogotowie i razem z matką podjęli próbę reanimacji. 43 minuty po północy na miejsce zdarzenia przyjechała karetka pogotowia. Lekarz i ratownicy po przeprowadzeniu badania EKG stwierdzili brak czynności serca. Wtedy też zobaczyli rany kłute na plecach. Niestety mężczyzny nie udało się uratować, a lekarz z zespołu ratunkowego stwierdził zgon. Ze względu na obrażenia Bartłomieja wezwano policję. Zanim na miejsce przyjechali funkcjonariusze, Mariola wzięła do ręki telefon i dzwoniła do rodziny, mówiąc, że jej mąż nie żyje, a ona pójdzie do więzienia. Była zrozpaczona. Nie potrafiła się uspokoić i przeżywała to, co się stało i to, że w ogóle zostanie skazana. Mariolę zatrzymano. W toku postępowania przygotowawczego nie przyznała się do morderstwa męża. Zeznała, że tego dnia była 10 godzin w pracy. Od swojego syna Rafała dowiedziała się, że mąż pojechał do Łukasza pomóc przy drzewie. Po pracy postanowiła odwiedzić swoją siostrę, z którą wypiła pół litra wódki. Jej zeznania pokrywały się ze wszystkimi, którzy zostali przesłuchani. Jedynie co sprawiło jej problem, to zrelacjonowanie tego, co zdarzyło się już po powrocie do domu. Kobieta ma przebłyski, że w pewnym momencie zaczęła się kłótnia. Domyśliła się, że mąż głośno oglądał telewizor, bo na tym tle często dochodziło pomiędzy nimi do kłótni. Kiedy Bartłomiej był pijany, nastawiał w nocy telewizor na cały głos. Nie interesowało go, czy komuś to przeszkadza i że pozostali domownicy muszą się wyspać. Mariola nie jest w stanie tego potwierdzić na 100%, ponieważ te wszystkie wydarzenia pamięta jak przez mgłę. Rzeczą, która najmocniej utkwiła jej w głowie, to, że mąż zbił szklankę, a sprzątając szkło zaczął do niej wulgarnie odnosić się. Po tej sytuacji została uderzona w twarz i zalała ją krew do tego stopnia, że się nią zachłysnęła. Pierwsze przesłuchanie zakończyło się. W tym czasie też zlecono badania i sekcję zwłok Bartłomieja. I w protokole można przeczytać, że w wyniku zadanych ciosów pokrzywdzony odniósł obrażenia w postaci rany kłutej o długości 12 cm w okolicy międzyłopatkowej po stronie lewej. Rana ta drążyła do jany opłucnowej oraz miąższu płata dolnego płuca lewego. Uszkodzono naczynia międzyżebrowe w szóstym międzyżebrzu. Mężczyzna doznał masywnego krwawienia do jamy opłucnowej oraz niedodmy płuca lewego. Oprócz tego ciało posiadało ranę kłutą o długości 7,5 cm w okolicy podłopatkowej lewej, drążącej do mięśni grzbietu oraz rany kłutej w okolicy prawej łopatki o długości 7 cm. W wyniku zadanych ran, a w szczególności rany kłutej drążącej do płuca lewego, u pokrzywdzonego wystąpiła ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa oraz wstrząs krwotoczny, w wyniku czego poniósł śmierć. Badania krwi ofiary na zawartość alkoholu wykazały, że jego stężenie wynosiło 2,9 promila we krwi oraz 3,6 promila w moczu. Natomiast Mariola w wydychanym powietrzu w dniu zbrodni około godziny 2.50 miała 1,3 promila. W kolejnym przesłuchaniu kobieta uzupełniła swoje zeznania, usprawiedliwiając się stresem i szokiem. Powiedziała, że kiedy przyszedł jej syn, przyznała, że dziabnęła męża nożem i to są jej słowa cytowane. Na plecach męża zauważyła tylko jedną ranę kłutą i z tego też wywnioskowała, że uderzyła go tylko raz. Nie pamiętała konkretnie tamtych wydarzeń i wszystkie te zeznania podtrzymała. I w celu potwierdzenia co do tego, że Mariola została uderzona przez swojego męża, wezwano biegłego. No i tu w odniesieniu do obrażeń ciała, których miała wtedy doznać, zostały przeprowadzone dwa badania, które dały sprzeczne wnioski. Po zatrzymaniu Marioli zbadał ją lekarz, który nie stwierdził żadnych obrażeń, natomiast odmiennej treści opinię sporządziła już inna biegła. Wynikało z niej, że oskarżona doznała uszkodzenia błony śluzowej wargi górnej. Było ono małe i znajdowało się w fazie gojenia. Oczywiście to badanie było wykonane kilka dni później, a więc to normalne, że było w fazie gojenia. Ale stwierdzono też, że ono nie mogło wywołać tak dużego krwawienia, o jakim mówiła Mariola. Jedyną wersją, jaką można przyjąć, to, że kobieta krwawiła z nosa i dopiero badania DNA krwi znalezionej na koszuli nocnej Marioli, którą miała na sobie tamtej nocy, dowodzą tego, że należała do niej. Potwierdzono więc wersję, którą przedstawiała od samego początku. Wywiad środowiskowy potwierdził też to, że Bartłomiej od 15 lat znęcał się nad swoją żoną. Nie zajmował się domem, nie zarabiał, poza tym zabierał pieniądze, a znajdując się pod wpływem alkoholu, wyzywał Mariolę, szarpał, a czasami nawet uderzał pięścią w głowę. Rafał z żoną w czasie wielu kłótni rodziców chował noże, bo takim sposobem chciał zapobiec tragedii. Mariola została też poddana badaniom psychiatrycznym, które w świetle postępowania były bardzo ważne, ponieważ dzięki opinii specjalistów można było ustalić, czy kobieta rzeczywiście nie pamięta tamtych wydarzeń. Pierwszą z opinii sporządzili biegli lekarze psychiatrzy oraz psycholog i na podstawie jedynie badań ustalili, że Mariola nie chorowała psychicznie, nie była upośledzona umysłowo, ale rozpoznali u niej uzależnienie od alkoholu w fazie krytycznej oraz osobowość nieprawidłową o cechach dysocjalnych. Ich zdaniem w czasie popełnienia zarzucanego jej czynu znajdowała się pod wpływem alkoholu w takiej fazie zwykłej, i w toku rozprawy cały czas podtrzymywali swoją opinię. Ich zdaniem uderzenie pokrzywdzonego nożem było wynikiem przede wszystkim właśnie tych nieprawidłowych cech osobowości, no i przede wszystkim stanu upojenia alkoholowego, w którym się wtedy znajdowała. Sąd jednak nie był pewny co do tej opinii, ponieważ mankamentem, który przeszkadzał w włączeniu tych badań do dowodu, było to, że lekarze, sporządzając wnioski, nie uwzględnili innego materiału dowodowego, który zgromadzono w aktach sprawy. Skoncentrowano się tylko i wyłącznie na wynikach badań, no a zdaniem sądu, zwłaszcza te dotyczące uzależnienia oskarżonej od alkoholu, nie znajdowały pokrycia w zeznaniach świadków, z których wynikało, że oskarżona nie nadużywała go. Mariola właściwie wywiązywała się ze swoich obowiązków, pracowała, wychowywała dzieci, zajmowała się domem. Trudno było wyobrazić sobie, żeby było to możliwe, gdyby była uzależniona od alkoholu i rozwinęłoby się ono do takiej fazy krytycznej, która charakteryzuje się zachowaniami takimi jak zaniedbywanie rodziny, nieobecność w pracy, wzrost agresywności, nieregularne odżywianie, zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego czy picie ciągami. Oczywiście ja tutaj tak wtrącę. Zdaję sobie sprawę, że jest coś takiego jak alkoholik wysoko funkcjonujący, który jest osobą wzorową wśród innych, ma nieposzlakowaną opinię, a potrafi sobie wieczorami naprawdę dosyć mocno drinkować. Natomiast odnośnie Marioli, nikt nigdy nie widział jej pod wpływem alkoholu ani w dni powszedne, ani wieczorami. Z zeznań rodziny i znajomych wynikało, że piła alkohol tylko podczas imprez towarzyskich, no i nie spożywała go w nadmiernych ilościach. Jedynym dowodem wskazującym na to, że miała być od niego uzależniona, był wywiad środowiskowy, który został sporządzony przez kuratora sądowego. Mężczyzna rozmawiał wtedy z Rafałem i z teściową Marioli. Jej zeznania potwierdzały to, że Mariola miała sobie popijać. ale sąd uznał je jako nieobiektywne, ponieważ po śmierci syna mogła czuć niechęć do synowej, no i chciała być może celowo przedstawić ją w złym świetle. Sąd też nie zgodził się co do wniosków dotyczących osobowości oskarżonej. Badania wskazywały na to, że posiadała cechy osobowości dysocjalnej, natomiast te charakteryzują się lekceważeniem norm prawnych, czyli wszystkich przepisów, czy cywilnych, czy karnych, no i przede wszystkim moralnych, na przykład nie liczenie się z uczuciami innych. Takich cech Mariola nie wykazywała. Nawet podczas jej zeznań często trzeba było je przerywać, bo miała bardzo krytyczne podejście do siebie. Przesłuchiwanie przebiegało bardzo emocjonalnie. Kobieta miała problem z wysłowieniem się, dużo płakała i widać było wyraźnie, że te wydarzenia były dla niej ogromną tragedią. Przeprowadzono więc kolejne badania, być może aby potwierdzić lub wykluczyć wcześniejszą opinię biegłych. No i w drugiej można przeczytać, że głównym czynnikiem mającym wpływ na zmianę osobowości Marioli oraz nagromadzenie się negatywnych emocji wobec męża miało jego wcześniejsze postępowanie, które już trwało ponad dekadę. No i tak długie pozostawanie w sytuacji stresu, bezradność wobec zaistniałej sytuacji, lęk, frustracja miały prowadzić do kumulacji negatywnych emocji, która skutkowała utratą kontroli nad nimi i agresją skierowaną wobec męża. Oczywiście do takiego wzburzenia nie doszłoby, gdyby nie trwające latami obciążenie psychiczne Marioli. Na jej korzyść też przemawiało to, że wcześniej doświadczała przemocy ze strony męża, ale nigdy nie odpowiadała na nią agresją fizyczną. Silne wzburzenie, którego doznała z medycznego punktu widzenia, stanowiło ostrą reakcję na stres. Wobec tego, że kobieta w czasie tamtych wydarzeń doświadczyła zaburzeń psychicznych skutkującymi ograniczeniem możliwości rozpoznania znaczenia swojego postępowania i możliwości pokierowania nim, sąd postanowił zakwalifikować czyn Marioli zgodnie z artykułem 31 paragraf 2 kodeksu karnego, który mówi, że jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznawania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. A więc oskarżono ją o to, że dokonała zabójstwa w afekcie określonego w artykule 148 paragraf 4 kodeksu karnego. Prokurator wnioskował o 12 lat więzienia dla Marioli, jednak sąd w ostatecznym wyroku skazał ją na 2 lata, przy czym na poczet kary włączono jej czas, jaki przebywała w areszcie tymczasowym i było to około 13 miesięcy. Wydarzenia z tamtej nocy wywołały ogromne wzburzenie wśród mieszkańców Moniek. Nikt nie mógł uwierzyć w to, co się wydarzyło, ale też nikt nie zareagował na krzywdę, jakiej doznawała Mariola. Przecież później nie ukrywała tego, że w ich domu dzieje się źle. Synowie widzieli siniaki, skarżyła się siostrze i można było temu zapobiec. Tylko niestety każdy dochodzi do pewnej refleksji wtedy, kiedy stanie się tragedia. Na dziś to wszystko. Dziękuję moim patronkom Zofii i Aleksandrze. Zachęcam do subskrypcji, komentowania. Na dziś to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć.